niebawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym wydaniu naszego, mam nadzieję, coraz bardziej interesującego dla Państwa prawniczego programu. Staramy się co tydzień przekazywać Państwu dawkę porad prawnych w różnorodnej tematyce. Tak naprawdę ta tematyka zależy przede wszystkim od Państwa. Przypominam, że funkcjonuje cały czas nasz radiowy e-mail, adres, pod który przesyłacie Państwo chociażby swoje propozycje, pytania, jakieś zagadnienia, które możemy poruszyć w programie z prawem po drodze. Maila podaję, proszę zanotować prawo@doxa.fm, prawo@doxa.fm. Tam czekamy na wszystkie Państwa propozycje, zagadnienia, pytania. Ja nazywam się oczywiście Mariusz Piestrak. Przechodzimy do tematu. Znów coś aktualnego. Mam nadzieję, coś, co niekoniecznie będzie Państwu w praktyce potrzebne. No ale życie pisze oczywiście różne scenariusze. Dzisiaj o odszkodowaniach i zadośćuczynieniu. Bo jedno i drugie są to zagadnienia oczywiście zbliżone do siebie, ale jak się okazuje, wcale nie takie znowu bliskie. W studiu pani Magdalena Kaczkowska, opolski prawnik. Dzień dobry pani Magdaleno.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani mecenas, odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zacząłem, szczerze mówiąc, nie czuję się tutaj mocny. Wiem, że to nie są tożsame pojęcia, często mylone.
Tak, zadośćuczynienie i odszkodowanie, tak jak pan wspomniał, to nie są te same pojęcia, znacznie się one od siebie różnią. Odszkodowanie obejmuje przede wszystkim szkody majątkowe, materialne. Zadośćuczynienie obejmuje krzywdę, czyli to, co jest niematerialnego, wszelkie te nasze odczucia, przeżycia psychiczne, emocjonalne, których nie tak łatwo wyrazić w pieniądzu.
Tak krótko mówiąc, możemy sobie chyba tak skojarzyć. Zadośćuczynienie, czyli co? Próbuję zrekompensować coś, co nie jest tak łatwo policzalne, tak? Natomiast odszkodowanie, czyli rekompensata szkody majątkowej.
Tak, można tak
coś,
powiedzieć.
Coś, co powiedzmy łatwo policzyć, wiem, że wyrządziłem komuś krzywdę, która jest wyceniona, no właśnie, to też jest taki wątek, który za chwilę nam się pojawi, wyceniona przez kogo, na jaką kwotę.
O tym przez kogo i na jaką kwotę to może za chwileczkę powiemy, ale tak jak pan wspomniał, dużo łatwiej jest ocenić wysokość szkody, aniżeli wysokość krzywdy, którą właśnie obejmuje to zadośćuczynienie. I musimy tutaj mieć na uwadze, że zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny. Kwestia ustalenia wysokości takiego zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną na przykład w konsekwencji jakiegoś zdarzenia, jakiegoś wypadku, jest kwestią bardzo trudną w praktyce, zależy od wielu czynników i tak naprawdę bardzo wiele okoliczności musimy tutaj wziąć pod uwagę.
Zdefiniowanie szkody majątkowej wydaje mi się proste, tak? No bo tak jak powiedziałem przed momentem, jest to jakiś, no chyba to jest nawet cytat z ustawy, uszczerbek w stanie posiadania. Natomiast ta szkoda niemajątkowa, jak ją uchwycić?
Krzywda obejmuje przede wszystkim nasze cierpienia fizyczne, czyli ból, wszystkie inne dolegliwości, takie właśnie fizycznie odczuwalne, wszelkie cierpienia psychiczne i emocjonalne. Jeżeli chodzi o te cierpienia psychiczne, to tutaj możemy mówić o wszelkich negatywnych uczuciach, które są przeżywane w związku z cierpieniami, w związku z tym bólem. Czyli coś, to tak naprawdę, o czym tak naprawdę bardzo ciężko się mówi, co jest ciężko wyrazić w taki sposób, żeby ktoś nas dobrze zrozumiał i żeby ktoś dobrze zrozumiał to, co naprawdę przeżywamy.
Czyli, no przepraszam, że trochę spłycam ten temat, ale no w sumie sprawa z życia wzięta. Kilka lat temu była taka dosyć szeroko komentowana sprawa w Stanach Zjednoczonych. To była sprawa w sądzie, przegrana przez producenta kuchenek mikrofalowych z uwagi na to, że jedna z klientek tejże firmy złożyła pozew przeciwko tej firmie, że z uwagi na to, że w instrukcji obsługi kuchenki nie było informacji, że kuchenka mikrofalowa nie może służyć do suszenia zwierząt. W tym przypadku pani chciała wysuszyć sierść kota. No, przepraszam, że takie drastyczne przykłady, ale no, skończyło się to, jak skończyło. Pani bodajże $150,000 otrzymała właśnie w ramach zadośćuczynienia.
Tak, jeżeli było to zadośćuczynienie, to z pewnością w tym przypadku obejmowało ono wszystkie te cierpienia, te wszelkie dolegliwości emocjonalne i psychiczne związane z tym, że ta pani utraciła swojego pupila po prostu.
No bo jeśli byśmy tutaj wzięli pod uwagę tylko, nie wiem, wartość, tak, taką rynkową wartość tego pupila, tego kota, no to pewnie z całym szacunkiem, ale 150 tysięcy dolarów kot chyba warty nie.
Tak, i w tym zakresie moglibyśmy mówić moim zdaniem o odszkodowaniu.
A jednak.
Bo byłaby to rzeczywiście szkoda, ale jeżeli mówimy już o tym, co ta pani przeżyła w związku z utratą tego pupila, a oczywiście mógłby to być jej najukochańszy kot, najukochańszy pupil na świecie, to wówczas już w tym zakresie mówimy o zadośćuczynieniu.
Okej. Mam nadzieję, że tą kwestię mamy już rozstrzygniętą. Przejdźmy teraz trochę do praktyki. Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy do końca prawdziwe, ale właśnie takie horrendalne kwoty, zwłaszcza w ramach tak zwanych strat moralnych i tych zadośćuczynień, no to jest praktyka, którą znamy ze Stanów Zjednoczonych. Tam od czasu do czasu światowe media, no tak pół żartem, pół serio właśnie pokazują tego typu przykłady, że ludzie dostają czasami miliony dolarów za różnego rodzaju straty moralne, które tak naprawdę policzyć się nie da, wycenić tym bardziej. A w Polsce?
Jeżeli chodzi o polski system prawny, tak jak już wspominałam, u nas zadośćuczynienie musi mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny. Wskazuje się tutaj, że zadośćuczynienie nie może stanowić zapłaty symbolicznej. Ono rzeczywiście powinno przedstawiać taką ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie też przede wszystkim nie może być nadmierne i może tutaj właśnie nawiązując do tego, o czym pan wspomniał, nie może być nadmierne w stosunku do doznanej krzywdy. I tutaj bardzo ważna jest odpowiedniość wysokości tej kwoty zadośćuczynienia, która to odpowiedniość polega na utrzymaniu tej kwoty w rozsądnych granicach i tutaj to, co jest ważne, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Tak naprawdę w praktyce kwestia wyceny, ustalenia wysokości tego zadośćuczynienia zależy od sądów, jeżeli już taką sprawę kierujemy do sądów. I tutaj przed sądami jest naprawdę trudne zadanie, żeby wysokość tego zadośćuczynienia ocenić, bo tak jak mówiłam, bardzo wiele czynników ma wpływ na tą wysokość. Tak na przykład pokrótce i dla przykładu można wspomnieć, że przede wszystkim trwałość tej krzywdy, czyli jak długo ta krzywda trwa od na przykład czasu wypadku, czyli trwałość tej krzywdy ma bardzo duże znaczenie.
Znowu przychodzą mi do głowy tego typu przykłady, które no czasami trochę bulwersują, ale więźniowie skarżą się czy to do polskich sądów wszystkich instancji, czy później do chociażby Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, że na przykład jedzenie, które otrzymują w zakładach karnych, nie odpowiada ich potrzebom, nie jest to jedzenie wegetariańskie, nie wiem, wegańskie, zbyt mało kaloryczne, niesmaczne itd., itd. Cela jest za mała, biorąc pod uwagę pewnie różnego rodzaju przepisy takie branżowe. No i potem słyszymy właśnie o zadośćuczynieniach, nieodszkodowaniach na ich rzecz.
Ja myślę, że tutaj pan troszkę nawiązuje do takiej instytucji, która znajduje się w kodeksie postępowania karnego, jak odszkodowanie za niesłuszne skazanie. I nie wiem, czy tutaj pan troszkę też tej tematyki nie ma na myśli, bo kiedy rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, kiedy ktoś został, mówię tutaj bardzo, bardzo, bardzo ogólnie, kiedy ktoś rzeczywiście został skazany i jak się później okazało niesłusznie, to przecież ten człowiek przez jakiś okres czasu rzeczywiście w tym więzieniu, czy gdzieś tam w areszcie przebywał i w związku z tym, jeżeli to ten okres pobytu był niesłuszny, należy mu się odszkodowanie i zadośćuczynienie. I rzeczywiście...
Czyli i jedno, i drugie.
Tak.
Ale to akurat chyba polska praktyka często pokazuje, że nadużywane w Polsce było te tymczasowe aresztowanie. Z uwagi właśnie na tego typu skargi otrzymywaliśmy różnego rodzaju wyroki właśnie Międzynarodowego Trybunału. Ale jeszcze mówiłem o tej kwestii, gdzie skarżymy się na same warunki. Pobyt w zakładzie karnym z uwagi na wyrok prawomocny i tam niektóre warunki nie pasują, choćby żywienia, wielkości celi itd., itd. To już chyba zadośćuczynienie.
Jeżeli tak, to już owszem jest to zadośćuczynienie, aczkolwiek kwestia ta jest bardzo delikatna, że tak powiem.
Zdecydowanie, ale w drugiej części rozmowy z panią Magdaleną Kaczkowską, opolskim radcą prawnym, zejdziemy już na ziemię, szanowni państwo. Nie będziemy tutaj mówić o takich drastycznych sytuacjach. Spróbujemy doradzić państwu, jak ewentualnie dochodzić odszkodowań czy zadośćuczynienia.
Niebawem po drodze. Mariusz Piestrak i przedstawicielki Opolskiej Palestry zapraszają.
Wracamy do naszej rozmowy w studiu pani Magdalena Kaczkowska, opolski radca prawny. Dzisiaj mamy państwu poradzić, jak dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia. Pani mecenas, najlepiej na przykładzie chyba. Wyobraźmy sobie, no za chwilę będziemy mieli ten czas, spadnie śnieg, będziemy korzystać z atrakcji na świeżym powietrzu. Niech to będą atrakcje typu jazda na nartach. Sytuacje, które się zdarzają na stoku, prawidłowo zjeżdżam na stoku na nartach, nagle powiedzmy w poprzek stoku z dużą prędkością wpada na mnie rozpędzony narciarz, no i wyrządza mi jakąś krzywdę. Łamie nogę, skręca nogę w kolanie. Mam ewidentną krzywdę i co w tej sytuacji mogę zrobić, żeby dojść tutaj do jakiegoś zadośćuczynienia, może odszkodowania, ale chyba zadośćuczynienia, tak?
Żebyśmy mogli mówić w pierwszej kolejności o zadośćuczynieniu lub odszkodowaniu, to przede wszystkim najpierw ta szkoda czy też krzywda muszą zaistnieć. Czyli w takim wypadku, jeżeli rzeczywiście jesteśmy osobą poszkodowaną, pokrzywdzoną, to dopiero wówczas możemy precyzować nasze roszczenia. I przepisy kodeksu cywilnego wprost stanowią, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia mamy możliwość ubiegania się o naprawienie szkody, która obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. To tak w pierwszej kolejności. I również przepisy kodeksu cywilnego stanowią o tym, że w takiej sytuacji mamy możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie, jeżeli rzeczywiście doznaliśmy krzywdy. W takiej sytuacji, kiedy jesteśmy na stoku, o której pan wspomniał, to przyjmujemy taką sytuację, kiedy tutaj podmiot odpowiedzialny, że tak powiem ogólnie właściciel tego stoku, w żaden sposób się nie przyczynił do tego wypadku, czyli warunki na trasie były takie, jak powinny być, czyli stok był wyratrakowany, ewentualnie był odpowiednio oznaczony i tak dalej, i tak dalej. Czyli
mamy jakiś regulamin zawsze na każdym stoku, tak?
Tak, dokładnie.
Zjeżdżamy raczej nie w poprzek stoku, a standardowo z góry na dół.
Tak.
A tutaj jest jakiś szalony narciarz, który wpada na mnie i robi mi krzywdę.
Dokładnie. Czyli w pierwszej kolejności musimy mieć osobę odpowiedzialną za tą szkodę i za tą krzywdę. Jeżeli taka osoba się przy nas rzeczywiście zatrzymała, chciała nam udzielić pomocy, to musimy od niej oczywiście odebrać dane, żeby później móc się z nią skontaktować celem właśnie dochodzenia roszczeń. Oczywiście w pierwszej kolejności konieczne jest zapobiegnięcie powstaniu dalszej szkody, czyli siłą rzeczy musimy wezwać pomoc, odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku, ale to są już kwestie na inny temat, na inne spotkanie. Ale tak jak mówimy, musimy sprecyzować naszą szkodę. O krzywdzie mówimy w czasie troszeczkę późniejszym. Musimy sprecyzować szkodę, czyli wtedy, kiedy już wiemy, co nam się stało, jaki jest nasz uszczerbek na zdrowiu, czy ten rozstrój zdrowia, szkodę precyzujemy, wyceniamy odpowiednio z zadośćuczynieniem, przy czym, tak jak już mówiłam, zadośćuczynienie tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo rozległą, indywidualną kwestią. No i co? No i trzeba wezwać kogoś do zapłaty.
W jaki sposób?
No najlepiej.
Czy muszę składać pozew do sądu od razu? Czy są jeszcze jakieś inne możliwości?
Nie, najlepiej wcześniej wystosować pismo do tej osoby. Wszystko najlepiej mi zawsze na piśmie, taka jest główna zasada. Wystosować pismo, przedstawić stan faktyczny, przedstawić wysokość tej kwoty, którą chcemy dochodzić. No i tyle w zasadzie.
A jeśli chodzi o wysokość, skąd mam ją wziąć?
No to jeżeli chodzi o wysokość odszkodowania, to tutaj odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty związane z tym naszym uszczerbkiem na zdrowiu czy rozstrojem zdrowia. No i tak jak mówiłam, będą to koszty leczenia, koszty rehabilitacji, koszty transportu celem odbycia tego leczenia i rehabilitacji, wszelkie koszty związane z leczeniem gdzieś na miejscu, jak jesteśmy w górach, na stoku, wszelkie tam koszty dodatkowo wynikłe. kiedy na przykład pozostajemy na zwolnieniu lekarskim, tak, to wiadomo, że wówczas to nasze wynagrodzenie, które otrzymujemy, jest niższe.
Tak, i utracone różnica, dochody.
Tak. I różnica między tym wynagrodzeniem, które otrzymalibyśmy będąc w pracy na co dzień, a tym, które otrzymujemy będąc na zwolnieniu lekarskim, to już jest to, czego możemy ewentualnie dochodzić.
Idźmy krok dalej. Osoba wezwana przeze mnie do zapłaty odpowiada albo nawet nie odpowiada.
Albo odmawia.
Przyjmijmy, że odpowiada i mówi wprost, nie zapłacę. I co dalej?
To wtedy możemy próbować dalej, możemy próbować negocjacji, ponownych wezwań, ale możemy też wówczas taką sprawę skierować do sądu. No i co? Najlepiej tutaj proponuję udać się do specjalisty, do prawnika, który nam pomoże odpowiednio sformułować pismo procesowe, jakim jest pozew. Ale my też musimy się odpowiednio wcześniej do tego przygotować, czyli musimy zbierać wszelkie potrzebne dokumenty, które będą stanowiły dowody w tej sprawie, w takim postępowaniu. I tutaj będziemy mieli do czynienia przede wszystkim z całą dokumentacją medyczną, która będzie potwierdzała to, że rzeczywiście było jakieś uszkodzenie ciała lub roztrój zdrowia. Wszelka dokumentacja potwierdzająca poniesienie odpowiednich kosztów. I tutaj mówię o samej wysokości szkody i wykazaniu jej poniesienia, ale nie możemy też zapominać o tym, że tak naprawdę w polskim prawie mamy do czynienia z trzema przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli szkoda, zdarzenie wywołujące tą szkodę, z którą polskie przepisy przewidują odpowiedzialność odszkodowawczą, i związek przyczynowy. I te okoliczności trzy również będziemy musieli wykazać w postępowaniu sądowym. I tutaj sprowadzamy się do takich kwestii jak świadkowie. Też musimy mieć świadków na potwierdzenie tego, że rzeczywiście, jak mamy ten przykład z wypadkiem na stoku narciarskim, musimy mieć świadków na potwierdzenie tego, że rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce.
Ewentualnie nagranie z monitoringu, bo często stoki narciarskie są monitorowane.
No chyba, że akurat będzie mgła albo inne gorsze warunki, to wtedy już niestety nic nie zrobimy z takim nagraniem.
Dobrze, pani mecenasa, weźmy jeszcze pod uwagę jedną okoliczność. Okazuje się, że osoba, która wyrządziła nam tą szkodę, czyli ten narciarz jeżdżący szybko w poprzek stoku, ma dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
To wtedy sytuacja naszego poszkodowanego i pokrzywdzonego jest zdecydowanie łatwiejsza, bo wówczas możemy wszelkie roszczenia kierować wprost do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji oczywiście najlepiej zwrócić się o numer polisy ubezpieczeniowej i już roszczenia kierować tam. W pierwszej kolejności trzeba oczywiście zawiadomić o tym, że taka szkoda miała miejsce. Po prostu musimy zgłosić szkodę.
To często już przy samym wypadku ma miejsce, prawda? Kiedy ta osoba, która wyrządziła nam krzywdę, może nam zostawić swój numer polisy i tak naprawdę sprawy już potem załatwiamy zdalnie.
Jak najbardziej.
No, tak trochę drastycznie się zrobiło, szanowni państwo, w naszym programie, ale też o to chodzi chyba, żeby nawet w tych trudnych sytuacjach życiowych mieć odpowiednią wiedzę, żeby potem, jak to często bywa, Polak nie był mądry po szkodzie. Dziękuję za udział w naszym programie. Dzisiaj w studiu pani Magdalena Kaczkowska, polski radca prawny. Pewnie to nie ostatnie nasze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak i dziękuję za dziś. Tradycyjnie zapraszam na kolejny poniedziałek. Słyszymy się po 14:10.
Z prawem po drodze. Mariusz Piestrak i przedstawicielki Opolskiej Palestry zapraszają.